Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy dzisiaj rozważać fragment zapisany w liście Pawła do Filipian w rozdziale 3. List Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 3. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwało to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może do tego miejsca. Wszystko poddać sobie może. Wiemy, że apostoł Paweł nawrócił się, kiedy został przez Boga nawiedzony, tak w sposób taki spektakularny, kiedy Jezus objawił mu się, można powiedzieć, wyłączając wzrok apostoła Pawła na 3 dni. Apostoł Paweł został oślepiony światłością z nieba, spadł z konia. Też to był cud, bo często ludzie, jak spadają z konia, to kontuzja, złamania karku, złamania kończyn i tak dalej, i tak dalej. Paweł spadł z konia, nic mu się nie stało, tylko stracił wzrok na 3 dni. Ale w duchu zobaczył coś, co zmieniło całkowicie jego życie. Ci, co z nim podróżowali, światłość widzieli, ale głosu, który mówił do Jezusa, absolutnie nie słyszeli, bo to był przekaz tylko między Bogiem a Pawłem. Paweł, co miał usłyszeć, to usłyszał i to wstrząsnęło całkowicie jego życiem. Czytamy, że przez 3 dni, kiedy nie widział, usługiwano mu, prowadzili go za rękę, pomagali mu, ale przy okazji przez te 3 dni pościł, nic nie jadł i nic nie pił. Słowo Boże nie mówi, co w tym czasie myślał, jaka relacja między nim a Bogiem była w ciągu tych trzech dni. W każdym razie te trzy dni całkowicie zmieniły jego życie. Całkowicie zmieniły jego sposób postrzegania pewnych rzeczy. Czytamy od 5 wiersza, 5-6, Paweł był Hebrajczykiem od urodzenia. Nie był prozelitą, czyli tym, który był poganinem, a nawrócił się na żydostwo. Był Izraelitą z pochodzenia. Czytamy, obrzezany dnia 8, dokonali to jego rodzice, kiedy się urodził, minęło 8 dni, na znak przymierza Boga z Abrahamem został obrzezany. Czytamy, z rodu izraelskiego z pokolenia Beniaminowego. Z pokolenia Beniamina pochodzi pierwszy król izraelski Saul. Często pokolenie Beniamina uznawano wśród pokoleń, nie tylko pokolenie Beniamina, ale też pokolenie Judy, jako plemię arystokratyczne. Czyli Paweł miał się czym chwalić, bo pochodził z pokolenia Beniamina. Wiecie, jakby powiedział, pochodzi z pokolenia Dana, to nie byłoby czym się chwalić. Plemię Dana było plemieniem niezwykle niesfornym przed Bogiem. Nie słuchali nie tylko Boga, nie słuchali Mojżesza. Zawsze problem był, kiedy Jozue prowadził naród izraelski. Kiedy Jozue dzielił ziemię obiecaną, te tereny dla tego plemienia, te tereny dla tego plemienia, Symeon, Manases, Gad, Asher, te były plemiona podzielone i Dan dostał plemię. Tylko Dan jako jedyne z plemienia nie opanowało tego terenu i tułali się po całym obszarze Izraela, szukając, gdzie by się zatrzymać. A Jozue podzielił konkretnie, czytamy w księgach Jozuego, jakie były tereny podzielone na każde plemię izraelskie. I każde plemiona opanowały te tereny, które miały zamieszkać i zamieszkały tam, osiedliły się tam, prócz plemienia Dana. I wiecie, pamiętacie, jak w jednej z Ewangelii czytamy, Jezus rozmawia z Natanaelem i kiedy powiedziano Natanaelowi, że spotkaliśmy Jezusa z Nazaretu, co odpowiedział Natanael? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Nazaret to było miasto takie, nie było czym się chwalić tym miastem. Często tam mieszkali przestępcy, uciekinierzy, często tam się osiedlali Samarytanie. To takie było zbiorowisko. Jak ktoś pochodził z Nazaretu, to lepiej, żebyś się nie przyznawał, że stamtąd pochodziłeś. I wiecie, Jezus pochodził z Nazaretu, nazwany był Nazarejczykiem, dlatego Natanael tak zareagował. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? A to z Nazaretu przyszedł Zbawiciel. Dlatego Paweł wiedział, co mówił i powiedział tak, z pokolenia Beniamina jestem. Można powiedzieć, można klatę wypiąć. Z Warszawy jestem, prawda? Nie chcę nikogo urazić, jak ktoś powiedział, z Połosek jestem. Wypinasz klatę, prawda? Mieścinka, która ma tam może kilkadziesiąt, kilkaset może rodzin. Paweł zaczął się chwalić. Może mógłby tym się chwalić, mówiąc. Ale mówił tak. Jestem obrzezany dnia ósmego, jestem z Hebrajczyków. Rodowity, rdzenny Hebrajczyk jestem. Jestem z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Nie jestem jakiś tak prosty człowiek, nawet nie był z innych stronic religijnych, na przykład saduceuszów, którzy nie byli tacy ortodoksyjni. Oni tak, wiecie, między swoimi dogmatami tak przechodzili z prawa na lewo, jak im było wygodnie, żeby tylko współwyznawców pozyskać. Faryzeusze byli niesamowicie restrykcyjni, i właśnie Paweł pochodził z faryzeuszów. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Co do żarliwości przeszadowca kościoła. Kiedy pojawiła się tak zwana sekta Jezusa, postawił sobie za cel tę sektę zniszczyć lub doprowadzić w jakiś tam sposób, pośredni czy bezpośredni, żeby to zostało usunięte. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. To nie jest, że Paweł był doskonały. Że to chodzi o to, że Paweł względem zakonu starał się robić wszystko, co w zakonie było napisane. Jeśli zgrzeszył, w zakonie jest napisane, składasz ofiarę. Apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, składał tę ofiarę, pełnił, starał się pełnić wszystko, co było napisane. Nie można do niego powiedzieć, o, jaki zarzut zaniechania, coś, czegoś nie dopilnowałeś, czegoś nie zrobiłeś. Starał się robić wszystko, jeśli coś mu nie wyszło, od razu starał się to naprawić. Człowiek bez nagany. I czytamy w czwartym wierszu, cofamy się o te dwa wiersze i Paweł mówi, kiedy czytaliśmy o tym, kim on mógł być, czym mógł chwalić się, czytamy wiersz czwarty. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Ufność w ciele. Ja mam większe prawo, prawda, do pewnych rzeczy. Ale Paweł mówi, ja jestem tym, który, wiersz trzeci, czci Boga w duchu. Nie pokładam ufności w ciele, że skończyłem jakąś tę szkołę, że mam troszkę pieniędzy, więcej od tego brata czy od tej siostry. Czy jestem troszkę bardziej zamożniejszy? Czy według mnie bardziej mądrzejszy? Chociaż możemy dyskutować, prawda? Ale często jest tak, że ludzie otrącają innych, gardzą innymi, bo w swoich oczach, powtarzam, w swoich oczach wydają się lepsi od innych, chociaż często to jest mylny obraz. I wiersz trzeci mówi, my bowiem, którzy jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. Wiemy, że obrzezka dotyczyło tylko rodzaju męskiego. A jeśli ktoś czci Boga w duchu, obrzezka dotyczy wszystkich. To jest obrzezka na duchu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. I to Paweł mówi nie tylko o sobie, ale o wszystkich tych, którzy słuchają pełnej Ewangelii. I chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Ktoś jest świetnym kucharzem. Zachodzisz do jednego domu, stawiał ci na stół posiłek i ty myślisz sobie w duchu, ja bym to lepiej zrobił. Ale nie odzywasz się, jesz. Może ci nawet to nie bardzo smakować, bo przesolone, za dużo majeranku, za mało kminku, ziele angielskiego niedorzucone. Cebula nie była nadparzona, niedogotowana. Pewnie jakieś tam inne były, coś tam nie tak zrobione. Na początku było, kiedy smażone było, było przyprawione, natomiast na końcu i przez to te danie straciło smak, ale no jem, prawda, zaprosili mnie. Ale ja bym to lepiej zrobił. To jest właśnie pokładanie ufności w ciele. Oczywiście mógłbyś to lepiej zrobić, bo jesteś fachowiec. Ale nastawienie serca. Paweł poruszał się wśród pogan, bo tak się umówili, że to Duch Święty prowadził, ale czytamy, Słowo Boże mówi, tak się umówił z apostołem Piotrem. Piotr pójdzie do Żydów, do braci w Żydów, a apostoł Paweł pójdzie do pogan. I Paweł mówi, czym się też gorliwie zająłem? Pracą wśród pogan. To tym bardziej Paweł mógł się wywyższać. Poganie? To ktoś nieczysty. Dla Żyda to był ktoś nieczysty. Samarytanie, poganie to byli nieczyści. A Paweł tu wyliczał, kim on był i czym mógłby się chwalić, prawda? I do momentu sytuacji, zdarzenia w Damaszku, kiedy Paweł miał widzenie, Paweł tak myślał. Wszystko, co się sprzeciwia nauce faryzeuszów, czyli jedynie panującej, jedynie prawidłowej, jedynie czystej nauki przekazanej przez Mojżesza, wszystko było niedobre, trzeba było to usunąć, wyczyścić, oczyścić duchowo Izraela, trzeba było to zrobić. Ale te trzy dni, kiedy Bóg przekoziołkował go, kiedy Bóg go, wiecie, przez wyrzemarcie, jak niektórzy mówią, przeciągnął, Paweł zupełnie zmienił swoje nastawienie. No Duch Święty mu pomógł, oczywiście, jak każdemu z nas. Duch Święty go oświecił i Paweł miał wybór. I od siódmego wiersza tu już mówi zupełnie inny Paweł do Izraelitu i mówi tak, ale wszystko to, co mi było zyskiem, wszystko, co uznałem za zysk, już zyskiem dla mnie nie jest. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę, wobec doniosłości, jako ma poznanie Jezusa Chrystusa. To jeszcze bardziej dobitnie pokazane. Wszystko to, co było dla mnie wartością, czyli patrząc na nasze czasy, kariera, majętność, sytuowanie naszej rodziny, wykształcone dzieci, piękna żona, nie, przystojny mąż, jak to, tam każdy sobie myśli, piękny dom, zapewniona przyszłość, czyli odłożone w banku, nie w jakichś tam naszych bankach, które wiecie, są chwiejne, w bankach szwajcarskich, prawda? Że nawet do dzisiaj tam są pieniądze z czasów wojny, II wojny światowej i są bezpiecznie ulokowane. Chociaż tych, co są właścicielami tych kont już dawno nie ma, oni już nie żyją, ale pieniądze dalej leżą, bo są bezpieczniejsze od tych, którzy tam je umieścili. I nagle Paweł mówi, wszystko to uznaje, nie że nic warte w porównaniu do Jezusa, ale nawet za szkodliwe. Czyli nie takie, można powiedzieć, nie jako zero, tylko jako jeszcze poniżej zera. Całkowite jakby dno, całkowite dno. Czyli nie to, że odrzucam to, co mnie zawsze ciekawiło, to, co dla mnie było wartościowe. Teraz tego nie robię, ale uznaję to, że to wręcz jest niebezpieczne dla mnie. To jest szkodliwe, to może zaszkodzić mojej służbie przed Bogiem. Lecz więcej jeszcze, wszystko to uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, przez którego, na którego poniosłem wszelkie szkody. Jakie szkody apostoł Paweł poniósł? No na pewno, faryzeuszem już nie był, wyrzucili go ze stronnictwa, nawet planowali zamach na niego, nie jeden. Rodzina go zostawiła, na pewno, bo Słowo Boże o rodzinie nie wspomina. Apostoł Piotr miał żonę, która mu towarzyszyła w służbie. To Słowo Boże o niej wspomina. O rodzinie apostoła Pawła cisza. Wiele rzeczy stracił, ale czy Paweł był załamany? Czy co? Kim ja teraz jestem? Po co mi na tym świecie żyć, kiedy no, jestem sam, całkowicie sam i jeszcze nastają na moje życie? Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Wcześniej człowiek miał szatę splugawioną grzechami, wszyscy wiemy, naszą starą sprawiedliwością, naszą starym ja. I kiedy zleczemy z siebie starego człowieka, musimy się przeoblec w nowego, dlatego żebyśmy przed Bogiem nadzy nie stali. Musimy przeoblec w szatę Bożej sprawiedliwości. I Paweł w tym znalazł cel. Niektórzy uważają Pawła za fanatyka ortodoksyjnego. Był ortodoksyjnym faryzeuszem, teraz się stał ortodoksyjnym chrześcijaninem. I czytamy tak, 10 wiersz, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Paweł chciał uczestniczyć w cierpieniach Jezusowych. Chciał być podobny do Chrystusa w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To nie chodzi, że Paweł chciał, żeby Go ukrzyżowali. Paweł chciał, żeby Go biczowali. Dosłownie chciał. Ale miał takie nastawienie serca, że Paweł myślał sobie tak. Byłem pośrednio sprawcą śmierci Szczepana. Pamiętamy, pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. I Szczepan umarł śmiercią męczeńską, poszedł do nieba. No i Paweł idzie do nieba. I pewnie myślał sobie, jak ja bym mógł spojrzeć Szczepanowi w twarz, że on umarł taką śmiercią, a ja tak próbuję, wiecie, tak lekko to życie przejść i później idę do nieba. Mój Pan cierpiał, to ja chcę tak samo pójść w Jego ślady. To nie chodzi, że tylko wyjdziemy z kaplicy i zaraz dwa kamienie wpadną, dostaniesz w głowę i padniesz. Strach wyjść z kaplicy. Patrzcie, nic tam się nie dzieje, to możemy wyjść. To nie chodzi o takie nastawienie. Co to znaczy naśladować Jezusa Chrystusa? Żyć tak, jak On żył. Że cokolwiek nas spotka, kiedy będziemy postawieni przed wyborem, wybierzemy Jezusa Chrystusa. Ale sami tego dokonać nie możemy. Dlatego Jezus odszedł i przyszedł Duch Święty. i przed Duch Święty i On nas wzmacnia do tego, abyśmy w miejsce poselstwo, miejsce Jezusa poselstwo sprawowali. Czyli nie chodzi tylko o samo ogłoszenie, o rozmnażanie chleba, o wskrzeszanie zmarłych, jak Jezus wskrzesił Łazarza. Nie chodzi o wypędzanie demonów tylko, nie chodzi o, tylko o uzdrawianie. Też chodzi o prześladowanie, które może nas spotkać po drodze. O przeciwności, które mogą nas spotkać. Które przecież służą, aby udoskonalić naszego ducha, udoskonalić nasze chrześcijaństwo. Paweł mówi, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Nie wiem, czy zauważyliście, ja często na to uwagę zwracam. Jest jakiś meeting, jakiś turniej, cokolwiek, w lekkiej atletyce. Czy olimpiada, czy jakiś turniej. I tam zawodnicy w różnych dyscyplinach startują. Ja zwróciłem uwagę na przykład na człowieka, który skacze w dal. No tak sobie stoi, czasami tak się buja. I patrzcie, zwróć uwagę na jego wzrok. No tak może tak się jakoś, nie wiem, koncentruje. Niż tak się bujają, tak prawą stopę czy lewą podnoszą. I wtedy startuje do biegu, prawda? Ale patrzcie, jego wzrok. Nie patrzę pod nogi, żeby się nie wyłożyć na jakimś kamieniu. Będzie szła kura, narobi, ja się pośliznę. Tylko on patrzy na tą piaskownicę, tam kilkanaście metrów dalej. Nie patrzy na boki, patrzy centralnie w jeden punkt. I biegnie. On wie, że dobiegnie. Wie, ile kroków musi zrobić. Zauważmy, czy ten, który rzuca oszczepem, biegnie, musi tam zamach wziąć, musi go przychylić do tyłu, mało się nie wróci, do tyłu się bierze, ale patrzy daleko w przód. Ma cel i tam musi trafić. Nie w sędziego, tam sędzia stoi, tylko musi trafić tam w tym miejscu mniej więcej. Obiera sobie cel, do tego celu dąży. Paweł mówi tak, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Nie obraca się wstecz, biegnie i nie zobaczy, oj, może coś wyleciało, nie zgubiłem i tak, tylko do przodu. Do przodu. Widziałem jakiegoś zawodnika, któremu but się rozwiązał. Myślę, że on w biegu zatrzymał się, buta zawiązał, dalej bieg. Bieg, sznurówki musi mieć tam bieg do mety, bo liczy się cel. Niektóry, kiedyś widziałem człowieka, którym but się rozwiązał, coś tam z butem było, to zdjął buty i boso bieg. A przy takiej nawierzchni nie jest łatwo i przyjemnie biec boso. Biegnij po pumeksie. Nogi mogą być pokaleczone. Cel. Cel. Paweł mówi, nie patrzy na lewo i prawo. Cel. Pamiętacie, Piotr wyszedł z łodzi. Niektórzy z kaznodziejów mówią, głupek. Gdzie się pchasz? Siedź w łodzi, jest bezpiecznie. Obok masz jednego brata. Filip siedzi po lewej stronie. Andrzej. Sam nie jesteś. Zawsze ktoś pomoże wiosłować. Czy wodę z łodzi wyrzucać. A on wyszedł. Ale patrzcie, gdy patrzył na Jezusa, szedł. Póki nie interesowało go, w jaki sposób szedł, to szedł. Póki nie interesowało go, co się dzieje na prawo i na lewo, a tym bardziej z tyłu, może słyszał niektóre głosy, albo oni siedzieli w łodzi, tak porozdziewiali, wiecie, swoje usta, zszokowani, bo nie zdążyli Piotra zatrzymać. Wziął, wyskoczył z tej łodzi i poszedł. Miał jeden cel. I szedł. Dopóki tego celu z oczu nie stracił, czyli coś go nie zdekoncentrowało, wtedy szedł. Wtedy prawa fizyki na niego nie działały. Zmierzam do celu, Paweł mówi, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zostaliśmy przez Boga powołani do pewnej pracy, abyśmy szli do konkretnego celu. Życie nie jest bez celu, jak to niektórzy mówią. Nie żyjemy sobie, o to po prostu żyjemy. No, ojciec, mama się postarali, no i jestem. Potem patrzysz, chłopak, nieźle. Jestem. I co dalej? No do pełnoletności jest wszystko fajnie. No, mama, tato wszystko starają się, dzieciństwo, zabawa, beztroska. Ale później? Ja takie sobie pytanie zadawałem. Za pół roku wychodzę z wojska. Kawalerem było. I co wtedy? I ty nie później się nawróciłem. Już wiedziałem, co wtedy. Paweł też. Bóg mu się objawił i już wiedział dokładnie, jaka jest jego przyszłość. Zdążać do celu, którym jest Jezus Chrystus. Z nastawieniem, że nic mnie od tego celu nie odciągnie. Czytamy o Pawle. 3 razy rozbił się z nim okręt. Raz był ukamienowany. Bracia Żydzi go. Był w niebezpieczeństwie od braci Żydów, od pogan, od faryzeuszów. On tam wliczał prawie na pół strony. Ale cel jeden. Cel jest jeden. Czasami niektórzy chodzą do pracy i robią wszystko, żeby do tej pracy nie chodzić. Bo dla nich celem nie jest praca. Wstaje rano, oj, boli, no boli, tak, zadzwonię do firmy, że jednak nie przyjdę. Albo zwolnienie lekarskie, teraz łatwo zwolnienie dostać, zwolnienie lekarskie. Słyszałem o takich właśnie, że, a przecież celem jest, mówię o ludziach teraz w świecie, masz rodzinę, utrzymać rodzinę. Z czego utrzymasz? Pracujesz, angażujesz się. Bóg powołuje nas do swojego królestwa, mówi, stawiam przed tobą zadanie. Wykonuj to zadanie. Jezus mówi w przypowieściach. Pewien król wyznaczył zadania swoim sługom. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, trzeciemu dał 1. Obracajcie nimi, działajcie. I pojechał tam swoje sprawy załatwiać. Po jakimś czasie wraca i rozlicza ich. Dał zadanie. Wykonujcie to zadanie. Bóg dał nam cel. Zdążać do nagrody w niebie, do której zostaliśmy powołani. Przez Boga w Chrystusie Jezusie. Postawa w Chrystusie Jezusie. W żaden inny sposób. Ilu nas wtedy doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Wiecie, o czym mówi ten werset? Paweł mówi tak, ja wybrałem drogę przed Bogiem, która jest bezkompromisowa. Mogą mnie bić, mogą mnie zabijać, ja tak, póki mam siły, będę podążał w jednym kierunku, który wytyczył mi Jezus Chrystus. Jeśli inaczej myślicie, a przed Bogiem szczerzy jesteście, Bóg wam objawi, jaka jest prawda rzeczywiście. Wiecie, i są ludzie, chrześcijanie, są chrześcijanie, kiedy jest uroczystość przy chrzcie, tłumy. Kiedy Bóg grill na budowie, były tłumy. Oczywiście nie mówię tutaj o nikimkolwiek, mówię jako przykład. Kiedy jest jakaś uroczystość, są tłumy. Kiedy jest jakaś praca przy zborze, przykład taki, jest tylko 5 osób. Ile trzeba się napracować, żeby namówić tem, namówić tamtego, namówić tamtego, namówić tamtego. Kiedy jest bój w modlitwie, 10% zboru tego się angażuje. Albo na przykład jest taka sytuacja, że kiedy trzeba się sprężyć, bo szatan atakuje i no krew może się lać. To jest taki przykład, tylko przykład. Ludzie, którzy unikają widoku krwi, unikają walki, unikają konfrontacji z szatanem, chowają się. Tu chowają się. Kiedy ogłaszane jest zwycięstwo, koniec walki albo zawieszenie broni. Przykład. Zwycięstwo. Wtedy wszyscy wychodzą. Jak ktoś powiedział, 5 walczy, a do orderu 100 wychodzi. Paweł mówi tak. Ja też jestem człowiekiem, też się boję, mam obawy, też się boję, bo jestem człowiekiem. Też czasami jestem słaby, bo jestem człowiekiem. Paweł mówi, ja nie jestem silny. Czy jestem doskonały? Absolutnie. Pamiętacie w Rzymian, kiedy Paweł opisywał o tym zakonie, który dostrzegam inny zakon we mnie, który gdy chce czynić dobrze, okazuje się, że czynię źle. Paweł mówi tu o sobie. Czyli on nie jest jakiś doskonały, nie jest bez grzechu. Jest taki sam człowiekiem jak my. Ale kiedy Bóg powiedział, masz kierunek, podstawowa rzecz, Bóg powiedział, masz kierunek, którym masz iść, Paweł z tego kierunku nie zboczył. Słowo Boże mówi, gorliwie się zajął służbą dla Boga. Jeśli Bóg nas postawił w pewnym miejscu, abyśmy pewne zadanie czynili, czyńmy to. Dopóki Bóg nie przyjdzie i powie, dość już zrobiłeś, albo da nam inne zadanie. Ale żeby nie było takiej ewentualności, że kiedy Bóg przychodzi, a my nic nie robimy. Albo nie robimy to, czego Bóg nas powołał. Bo czasami jest tak, właśnie to czasami w zborach to występuje, że Bóg powołał do jednej służby, a ten człowiek zajmuje się 5 służbami, robi wiele rzeczy, innych rzeczy, a potem mówi, przecież miałeś to robić. A ty robisz to, 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 tam inni mają robić, ty masz robić to. Bóg nas powołał do konkretnego zadania. Jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to nam Bóg to objawi. I wielu krytykowało Pawła, że jest wręcz fanatykiem, że jest wręcz bezkompromisowym człowiekiem. Nie daje nawet ciutki dystansu, jakiegoś takiego, wiecie, no, takiego na jakąś rozmowę, na jakiś kompromis. Nie, nie, nie. Jeśli idę za Bogiem, to idę za Bogiem. I zobaczmy, wielu mężów bożych, nie tylko opisanych w Biblii, kiedy czytamy jakieś książki, czytając biografie innych mężów i niewiast bożych, to tak właśnie działało. Albo Jezus, albo idę za Bogiem, albo za Nim w ogóle nie idę. Albo wszystko dla Jezusa, albo nic. Chociaż jako chrześcijanie nie ma opcji nic dla Jezusa, wszystko dla Jezusa. Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Każdy z nas został pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Nie tak, że każdy z konia zleciał i miał widzenie. Każdego Bóg inaczej powołał. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną. To chodzi też o niepowodzenia, o porażki. Modliłem się tyle czasu o pewną sprawę, nie ma efektu. To nie będę się już modlił. Traktuję to jako moją porażkę. Modlę się o inną rzecz. Ale zobaczmy, kiedy myślimy o porażkach, te porażki nas spowalniają. To jak kiedyś pewien kaznodzieja, to słuchałem na jeszcze tak były kasety magnetofonowe, porównał to do takiego obrazu, że kiedy idziesz i myślisz o porażkach, to wiążesz sobie kulę u nogi na takim łańcuchu. Kiedyś takie, pamiętacie, w średniowieczu takie były takie, jak więźniów prowadzali. Następna porażka, następna kula u nogi. A kula waży. Potem następna porażka, myślisz o niej, to znów następna kula u nogi. I tak idziesz i masz 20 kul u jednej nogi, 20 kul u drugiej i weź idź. Tak, wiecie, ciężko nogę posunąć do przodu. Paweł mówi, nie myśl o porażkach, myśl o przyszłości. Czy cel, który masz przed sobą, to jest cel jest z tyłu, czy cel jest z przodu? Cel jest z przodu, czyli idziesz do przodu. Paweł szedł do przodu. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I następny werset ciekawą rzecz mówi. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. No, pycha niesamowita, prawda? Ale Paweł powiedział, jakie jest jego zdanie względem Boga. I to jest biblijne zdanie, biblijny fragment, te, co czytaliśmy wcześniej. I on to podsumowuje w wierszu 17, mówiąc, bądźcie moimi naśladowcami. Jesteście szczerzy przed Bogiem? Bóg nam, wam objawi, że mówiąc to, mam rację. Bo ja naśladuję Jezusa, to wy naśladujecie mnie. I wiecie, to jest łatwiej. Bo czasami ludzie mówią, o, naśladować Jezusa to jest wzór niedościgniony. Gdzie mi tam do Jezusa, bracia i siostry? Taki tytan duchowy, jakim był Jezus, ja porównać chociaż do apostoła Pawła. A, to już inaczej. Bo to jest człowiek z kości moich, prawda? Mężczyzna, człowiek. A Jezus też był człowiekiem. Tylko do dzisiaj ludzie mówią tak, a Jezus to był Bogiem, będąc na ziemi. No tak, to prawda, był Bogiem. Ale Jezus boskiej mocy nie używał. Używał tylko w takim stopniu Bożej mocy, w jakim my używamy, kiedy modlimy się o uzdrowienia, wypędzanie demonów. Tylko w takiej mocy używał. W takim momencie. A kiedy był kuszony jako człowiek, kiedy miał problemy, kiedy miał takie przyziemne, doświadczał takich przyziemnych sytuacji, jak my doświadczamy, Jezus nie używał Bożej mocy. Polegał tylko na Bogu, że Bóg go wspomoże. I zwyciężał w tych pokusach, w tych doświadczeniach, w tych próbach, które były na niego posyłane. Dlatego bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, który w nas macie. I dalej mówię do innych ludziach. Wielu bowiem z tych, o których wam często mówiłem, a teraz z płaczem mówię, postępują jako wrogowie krzyża Chrystusowego. Ci, którzy chcą służyć Bogu, ale żadnych prób, żadnych doświadczeń, żadnych przykrych sytuacji, żadnych niedostatków. Czyli chodzący taki, wiecie, zwycięzca, sługa Jezusa Chrystusa. A sługa Jezusa Chrystusa jak wygląda? Jest często poraniony, jest często zmęczony walką, ale zawsze pełni nadziei i pełni wiary, że jest z Bogiem, że idzie za Jezusem Chrystusem. Wiecie, teraz potyczka wojenna wygląda zupełnie inaczej. Dowódca siedzi w sztabie, obmyśla taktykę, przez telefon czy jakieś inne środki komunikacji wysyła swoje rodzaje wojsk i oni walczą. A wiecie, jak to wyglądało w czasach Jezusa Chrystusa? Można powiedzieć, w czasach rzymskich? Że to dowódca szedł na przodzie. Pierwszy atakował, a armia szła za nim, z mieczem w ręku. Dowódca na koniu biegł pierwszy, jechał pierwszy. Jezus idzie zawsze przed nami, bo On jest celem. Nie może Jezus stać z boku, bo kto będzie tym naszym celem? Zawsze Jezus jest przed nami. Mamy zawsze patrzeć na Niego. Co może mówi o pasterzu? Często pasterz u nas teraz w naszych czasach jest z tyłu. Albo siedzi sobie, owce się pasają. W tamtych czasach pasterz szedł z przodu. Owce szły za nim. Jezus jest celem. Mamy ten cel obrać. Mamy tego celu nie tracić naszego pola widzenia. Szatan zrobi wszystko, żeby zrobić zasłonę dymną, żeby narobić hałasu, żeby nam jakiś tam wzrok, słuch upośledzić, żebyśmy ten cel stracili, chociaż na moment. Wiecie, jak stracisz cel na moment, jak kiedyś było nawigowanie na statkach albo okrętach w czasach średniowiecznych. Nie było jak teraz, jest GPS i nie po to, żeby statek, wiecie, pomylił swój kurs czy zmylił trasę. Często obiektem były słońce albo księżyc. Czasami latarnie morskie gdzieś stawiane były na jakichś tam brzegach, czy jakichś wyspach, czy jakichś klifach wielkich, latarnie były ustawiane. Ale delikatnie, jak złe były obliczenia i delikatne słońce było zasłonięte przez cokolwiek, nawet na godzinę, nawet niespostrzeżenie możesz o jeden stopień skręcić w lewo. Jeden stopień tylko. A na długości 100 mil jeden stopień to jest 20 mil w lewo, albo 30 mil w lewo. Tylko jeden stopień. Na małej odległości to jest bez znaczenia, a na dużej odległości? Czy trzymajmy się obranej drogi, którą przed nami roztoczył Jezus Chrystus. A kiedy wtedy przyjdzie Pan i powie: dobrze, sługo, dobry, wierny, wejdź do radości Pana swego. Co wtedy zrobimy? Panie, a ja nie chcę, mi to dobrze. Wszyscy będziemy biec w tą stronę. Dobrze, sługo, dobry, wierny, w tym, co małe, byłeś wierny, wejdź do radości Pana swego. Wejdź do radości Pana swego. Bo to, co miałeś do wykonania, to zrobiłeś, trzymałeś się tego. Najgorzej to nic nie robić. Albo robić niedbale. Paweł mówi: gorliwie się zająłem służbą, którą została mi przekazana. A Paweł tam jeszcze robi, jedną rzecz dodaje. Mówi: dużo pracowałem, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. Żeby skierować nasze oczy na Jezusa Chrystusa. Nie Paweł jest ważny, nie, Paweł mówi: to nie ja jestem ważny. Ja jestem nikim. Jezus Chrystus jest najważniejszy, bo On żyje we mnie. Pozwala Mu żyć we mnie. O, właśnie o to chodzi. Pozwala Jezusowi, aby decydował o wszystkim w moim życiu. Jezus w naszych sercach mieszka, tylko że miał więcej do powiedzenia. Paweł otworzył mu bramę swojego serca szeroko i Jezus robił wspaniałe rzeczy w życiu Pawła. I Jezus chce samo robić w naszym życiu wspaniałe rzeczy. A wtedy zobaczymy, co łaska Boża, która mieszka w nas, będzie robiła wokół nas. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.